Apolonia Dobkowska miała odziedziczyć wielki majątek ziemski, wyjść za mąż za swojego ukochanego Jerzego i wieść szczęśliwe życie. Niezwykle poruszająca opowieść o bólu, cierpieniu i strachu, ale także o wielkiej miłości, poświęceniu i niegasnącej nadziei. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Anny Rybakiewicz Do końca moich dni czyta Agnieszka Postrzygacz.
W wiosce spędziliśmy około godziny. Tyle czasu zajęło żołnierzom wypędzenie wszystkich rodzin z listy i zapakowanie ich na sanie. W tym czasie podeszła do nas kuzynka siedzącej z nami kobiety i zaproponowała, że zaopiekuje się jej dziećmi. Tłumaczyła, że przy jej siedmiorgu własnych dodatkowa dwójka nie sprawiłaby jej problemu. Ich synek ze łzami w oczach zgodził się zostać z ciotką, jeśli tego właśnie będą chcieli rodzice, ale córeczka za nic nie chciała puścić ręki swojej matki. Wczepiła się kurczowo w jej ciało i zaczęła szlochać, że chce jechać z nimi. Rozejrzałam się wokół siebie. Żaden z żołnierzy nas nie obserwował, wręcz wydawało mi się, że specjalnie odeszli dalej i odwrócili się plecami, jakby dawali im szansę na pozostawienie dzieci. Małżeństwo miało idealną okazję, żeby przekazać je swojej kuzynce, jednak nie było w stanie tego zrobić. Czy gdyby dano mi wybór, zostawiłabym rodziców samych w tych saniach i pozwoliła jechać w nieznane? Czy mając wolną wolę, opuściłabym ich? W głębi duszy cieszyłam się, że nie miałam takiego wyboru. Gdy w końcu ruszyliśmy, zaczęły biec w naszą stronę kobiety z domów, które zostały oszczędzone. Niosły w rękach bochenki chleba i wrzucały nam je prosto do sań. Jeden z gospodarzy podał wiaderko pełne ziemniaków, a jeszcze inny wrzucił woreczek mąki. I tak, gdy wyjeżdżaliśmy z tej wioski, w naszych saniach było pełno jedzenia. Wyjęłam z walizki poszewkę na poduszkę. Proszę, może pani włożyć do niej chleb? Mówiąc to, wręczyłam jej bawełniany materiał. Dziękuję. Odpowiedziała i niepewnie sięgnęła po podarek. Jestem Apolonia, Wacława. Odpowiedziała starannie, wkładając do środka chleb. Kobieta miała około 30 lat, a jej mąż wyglądał na niewiele od niej starszego. Dzieci kurczowo trzymały się swojej mamy, chowając ręce w rękawy jej palta. Ściągnęłam z dłoni futrzane rękawiczki. Chciałam im je podarować, lecz nie chciały ich ode mnie przyjąć. Wzięły dopiero, gdy dałam je ich matce. A wy jak macie na imię? Próbowałam nawiązać rozmowę, żeby choć na chwilę przestały się bać. Możecie mówić do mnie Pola, co wy na to? Tylko moi najlepsi przyjaciele tak do mnie mówią. Zgadzacie się być moimi przyjaciółmi? Marta, odezwała się dziewczynka o czarnych włosach. Chłopczyk milczał i wciąż spoglądał na mnie nieufnie. A to Antoś, odezwała się w końcu Wacława. Jest trochę bardziej nieśmiały od siostry. Chłopiec nawet na mnie nie spojrzał. Cisnął dłonie w rękawiczkę i wtulił twarz w ramię matki. Marta i Antoni, powtórzyłam. To bardzo piękne imiona. Czy wy też jesteście ciekawi, gdzie jedziemy? To musi być bardzo niezwykłe miejsce, skoro tylko nocą można do niego trafić. Dzieci patrzyły na mnie z coraz większym zainteresowaniem, a ja snułam historię o zaczarowanej drodze, którą widać tylko przy świetle gwiazd i którą właśnie jedziemy. Wszystkie sanie zatrzymały się na stacji kolejowej w Śniadowie. Krzykiem przegnano nas na peron. Nakazano wchodzić do jednego z wagonów czekającego już towarowego pociągu. Zdawało mi się, że nie miał on ani początku, ani końca. Dopiero wtedy zauważyłam, że w środku byli już inni ludzie. Dobiegały nas ich zawodzenia, a przez maleńkie okienka widać było zarysy twarzy. W tym momencie na stacji zrobił się straszny gwar. Krzyki pilnujących nas NKWD-stów mieszały się z lamentem kobiet i dzieci. Wszyscy się bali. Nikt nie chciał wchodzić do tego pociągu. Po wyjściu do środka okazało się, że nie ma tam żadnych siedzeń. Były tylko drewniane nary ustawione w dwóch rzędach. Każdy szybko zajmował kawałek dla siebie. Nasza rodzina rozłożyła swój dobytek tuż obok małżeństwa, z którym tu przyjechaliśmy. Myśl, że będziemy blisko siebie, dodawała mi niewytłumaczalnej otuchy. Dalej kolejna rodzina i kolejne trzy po drugiej stronie. Łącznie było nas blisko 30 osób. Moja mama odmówiła zajęcia miejsca. Stała i szlochała głośniej niż kiedykolwiek. Papa próbował ją pocieszyć, ale i jemu trudno było znaleźć w tym momencie słowa otuchy. Gdy weszli ostatni pasażerowie, drzwi wagonu zasunięto i słychać było, że jesteśmy zamykani na łańcuch. Zrobiło się przeraźliwie ciemno. W wagonie było tylko jedno małe okienko, tak wysoko, że niemalże pod sufitem i żadnego innego źródła światła. Wszyscy zginiemy. Ukała jakaś kobieta, ale w ciemności nie było widać nawet kim była, ani gdzie siedziała. Milcz, kobieto, i nie straż dzieci. Zganił ją jakiś mężczyzna. Zobaczycie, wywożą nas na śmierć. Gdyby chcieli nas zabić, zrobiliby to na miejscu, a nie trudzili się organizowaniem całego transportu. Powiedział głos na drugim końcu wagonu. Powiedzieli nam, żeby niczego nie brać, bo jedziemy tylko do sąsiedniego powiatu. Tłumaczył kolejny. Rozmowy trwały jeszcze przez kilka godzin, aż wszyscy zmęczeni zasnęli na swoich miejscach. Pociąg nadal nie ruszał. W końcu i ja zamknęłam oczy z nadzieją, że gdy je otworzę, wszystko to okaże się tylko złym snem. W środku nocy zrobił się straszny rwetes w wagonie. Okazało się, że zebrała się przy nim rodzina młodej kobiety, wywożonej wraz z mężem i piątką maleńkich dzieci. Krewni przekonywali ją, żeby zostawiła najmłodsze, które mogło mieć zaledwie parę tygodni. Kilka osób w wagonie pomogło im zrobić prowizoryczną kołyskę z prześcieradeł, tak żeby mogli bezpiecznie opuścić je przez okienko wprost do rodziny czekającej na zewnątrz. Kobieta długo zastanawiała się nad tym, co ma zrobić. Widać było, że nie chciała zostawiać swojego dziecka, nawet jeżeli przyszłość była niepewna. W końcu za namową męża zgodziła się oddać niemowlę. Gdy dziecko znalazło się bezpieczne na zewnątrz, kobieta wpadła w histerię i zażądała oddania go z powrotem. Ludzie dziwili się jej strasznie. Nawet papa przyznał, że lepiej tu zostać niż jechać w nieznane. Wszyscy ją przekonywali, ale to było na nic. Bliscy kobiety z powrotem włożyli dziecko do kołyski. Kobieta wciągnęła je do środka i więcej nie oddała. W wagonie znowu zapadła cisza. Z pierwszymi promieniami słońca słychać było nawoływania osób, które dowiedziawszy się o wywózce, pośpieszyły ku swoim bliskim. Zza drewnianej ściany padały różne nazwiska, nawet jedno z naszego wagonu. NKWD-ści łaskawie nie sprzeciwiali się przemycaniu z zewnątrz przez okienko jedzenia czy pieniędzy. Nad ranem na stacji zdało się zauważyć większy ruch żołnierzy. Otwierali po kolei wagony i sprawdzali obecność, odczytując nazwiska z listy. Gdy pociąg zadrżał, wiedzieliśmy już, że za chwilę ruszymy. Gdy minęliśmy Białystok, było już pewne, że celem naszej podróży nie jest sąsiedni powiat, a dużo dalsza oblast, jak to mówili Sowieci. Zbliżaliśmy się do granicy kraju. Wszystkich na nowo zaczęła ogarniać panika, że wywożą nas z Polski i słuch po nas zaginie. Wtedy część osób zaczęła pisać swoje imiona i nazwiska na kartkach z prośbą o poinformowanie rodziny w kraju o ich losie. Karteczki te wyrzucali na mijanych stacjach. Ja również taką napisałam, a na niej adres Jerzego i to, że jedziemy na wschód.
Był to fragment powieści Anny Rybakiewicz Do końca moich dni. Czytała Agnieszka Postrzygacz. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Filia oraz Polskie Radio Białystok.